uśmiechem na twarzy.
Mówią mi tak, na to jeszcze masz czas. Nie dla ciebie ten film, dzieci muszą iść spać. Mówią mi tak, ja w tym wieku to fakt. I zamyka się świat, dozwolony od lat. Zakazany owoc do mnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. O-o-o. Czemu tak jest, że nie wolno mi chcieć rzeczy super na pięć, tych na które mam chęć. Za to co dnia muszę zmagać się sam z górą nudy, gdzie smak dawno wywiał już wiatr. Zakazany owoc do mnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. Zakazany owoc do mnie krąży mi nad głową. Zakazany owoc marzeń ciemnych tabu. Zakazany owoc, znowu szansa przeszła obok. Choć już czułem ten smak. Choć już czułem ten smak. Zakazany owoc śmieje się nad moją głową. Póki żyje sobie, żyje słodkie tabu. Zakazany owoc, dobrze, że go masz nad głową. Zerwiesz go, posmutnieje świat.
Krzysztof Antkowiak śpiewał, że zerwanie zakazanego owocu, co należy rozumieć ogólnie jako sięganie po to, po co sięgać nie należy, może doprowadzić do smutku. Cofniemy się aż do starożytności. Grażyna Barszczewska przeczyta jeden z dawnych mitów, nieco przetworzony przez Grzegorza Kazdepkę, i tu także będzie mowa o tym, co wynikło z niedostosowania się do poleceń.
Puszka Pandory. Zazdrość to nic dobrego. Jeżeli kiedykolwiek byliście o kogoś lub o coś zazdrośni, dobrze wiecie, jakie to paskudne uczucie. Człowiek zazdrosny jest ciągle zły, ponury, na niczym nie może się skupić, nic go nie bawi. Co gorsza, zazdrość może czasami popchnąć do zrobienia czegoś złego. Koleżanka obgaduje koleżankę, bo jest zazdrosna o jej nowe buty. Kolega bije kolegę, bo jest zazdrosny o jakąś dziewczynę. A, wiem. Połowa chłopaków skrzywiła się w tym momencie. No bo jak niby można być zazdrosnym u dziewczyny? Jak w ogóle można się interesować dziewczynami, prawda? Ale daję wam słowo, że można. Nawet kiedyś mój syn się krzywił, a teraz już się nie krzywi. Jednak jeżeli komuś przeszkadza wspomniana dziewczyna, no to no, proszę bardzo. Możemy ją wymienić na, no, dajmy na to, na komputer. Kolega bije kolegę z zazdrości, bo nie ma równie fajnego komputera. Już dobrze? To teraz wracajmy do naszej opowieści. Choć uprzedzam, że wkrótce i w niej pojawi się dziewczyna, a na dodatek bardzo ładna. Będzie nosiła śmiesznie brzmiące imię Pandora, co po grecku znaczy mniej więcej obdarowana przez wszystkich. Przez wszystkich, czyli w tym wypadku przez wszystkich mieszkających na Olimpie bogów. Z samym Zeusem gromowładnym na czele. Czym obdarowana? Dobre pytanie. Otóż Pandora otrzymała szczelnie zamknięte gliniane naczynie. Nazwano je później, zupełnie nie wiadomo dlaczego, puszką. Puszka Pandory. Zapamiętajcie tę nazwę dobrze, bo jeszcze nie raz o niej usłyszycie. Każdy z mieszkańców Olimpu wrzucił coś do jej wnętrza, lecz co? No, tego Pandora nie wiedziała. Zeus nie zgodził się, by zajrzała do środka. Zanim jednak otrzymała ten tajemniczy prezent, musiała się urodzić, rzecz jasna. A z jej narodzinami to była dziwna sprawa. Któregoś dnia Zeus kazał swojemu synowi, Hefajstosowi, ulepić z gliny najpiękniejszą kobietę, jaką tylko można sobie wyobrazić. Gdy posąg był już gotowy, Zeus ożywił go. No i musiał przyznać, że Hefajstos spisał się na medal. Nigdy wcześniej Olimp nie gościł równie cudnej istoty. Nikt się jej nie oprze. Zeus aż zacierał ręce z uciechy. Miał bowiem ochotę spłatać niemiłego psikusa zarówno ludziom, jak i ich opiekunowi, Prometeuszowi. A wszystko przez zazdrość. Tak. Zeus był zły, że ludzie nie jego boga bogów uważają za swego dobrodzieja, ale Prometeusza właśnie. Poza tym od pewnego czasu ludziom żyło się, zdaniem Zeusa, za dobrze. Nie chorowali, nie umierali, nie kłócili się między sobą. A doświadczenie uczy, że człowiek szczęśliwy rzadziej modli się do bogów niż człowiek nieszczęśliwy. Mniej składa im ofiar i obietnic, no i mniej się boi. Pandoro, moja droga, zaniesiesz ludziom prezent, zachichotał Zeus. I to taki, że na długo nas popamiętają. I zaraz kazał Pandorze się zbierać. Na drogę dał jej tylko owo szczelnie zamknięte gliniane naczynie, a w nim... Ale o tym za chwilę. Niedługo potem piękna dziewczyna stanęła przed domostwem niejakiego Epimeteusza. Nie bez przyczyny Zeus akurat do niego posłał Pandorę. Epimeteusz był bratem Prometeusza. Nie mógł jednak poszczycić się równą, co on, mądrością. Najlepszy dowód, że nosił imię, które po grecku znaczy myślący do tyłu. Słuchaj, tłumaczył mu wiele razy Prometeusz. Nigdy, ale to nigdy nie przyjmuj żadnego prezentu od bogów Olimpu. To na pewno będzie jakiś podstęp. Ale choć Epimeteusz kiwał głową i przyrzekał, że niczego nie przyjmie... Gdy tylko ujrzał olśniewającą dziewczynę, poczuł, że jego myśli płyną jeszcze wolniej niż zwykle. Kto wie zresztą, może w ogóle przestały płynąć. A już zupełnie osłupiał ze szczęścia, gdy Pandora oświadczyła, że Zeus z czystej sympatii do brata dzielnego Prometeusza przysłał ją na ziemię, by została Epimeteusza żoną. Po co bowiem taki miły młodzieniec ma się męczyć samotnie na świecie? A co jest w tym naczyniu? Zdołał spytać oszołomiony Epimeteusz, wskazując na puszkę. Prezent od bogów, odparła Pandora. Ale Zeus nie pozwolił na razie do niego zaglądać. Na razie więc do puszki nie zaglądali. Epimeteusz świata poza Pandorą nie widział. Wkrótce też zgodził się, mimo przestróg Prometeusza, pojąć ją za żonę. A gdy wrócili z podróży poślubnej, Epimeteusz poczuł na własnej skórze, co to znaczy być mężem tak pięknej dziewczyny. Wszyscy mężczyźni robili do niej słodkie oczka, wszystkie kobiety obgadywały ją niemiłosiernie. Na dodatek Pandora miała niezły charakterek i Epimeteusz często musiał znosić jej złe humory. A już najgorsze były jej niczym niepohamowane ciekawość i wścibstwo.
wszędzie musiała zajrzeć. Wszędzie chciała wściubić swoje 3 grosze.
A może byśmy otworzyli tę puszkę?
Niby mimochodem zapytała Pandora, błyszczącymi oczami zerkając na gliniane naczynie. Przecież sama mówiłaś, że Zeus zabronił. Przestraszył się Epimeteusz. Ale to było dawniej, przed ślubem, kusiła Pandora. A teraz, gdy jesteśmy już małżeństwem, to chyba możemy. Epimeteusz wybrał się na spacer, by w samotności to przemyśleć. A że, jak wiemy, myślenie nie było jego mocną stroną. Nim zdołał coś wymyślić, Pandora podeszła do puszki i nie wiadomo kiedy otworzyła ją.
Pandoro, nie!
Zdołał tylko zawołać Epimeteusz, który w tej chwili zajrzał przez okno, ale było już za późno.
Ha! Ryknął z radości przyglądający się im z Olimpu Zeus. Patrzcie, co się teraz stanie!
No, w istocie było na co popatrzeć.
Z puszki z przeraźliwym sykiem zaczęły wypełzać prezenty od bogów. Smutki, żale, nędze, tęsknoty, choroby, a nawet śmierć. Wstrętne, pokraczne postacie rozwijały błoniaste skrzydła, wymykając się na świat. Tuż za nimi pojawiły się pająki, żmije, gady, płazy i obrzydliwe robale.
Wszystko to rozpełzało się. Najpierw po domu, skamieniałego z obrzydzenia i strachu Epimeteusza, a potem dalej, po całym świecie.
Zeus i inni bogowie na szczycie Olimpu śmiali się do rozpuku ze swego kawału. Jako nieśmiertelni nie przypuszczali nawet, ile złego wyrządzili. Odtąd ludzkość aż po wsze czasy miała być dręczona biedami, które wypełzły z puszki Pandory. A gdy ciemność, strach i żal ogarnęły całą ziemię, na samym dnie glinianej puszki pojawiła się jeszcze jedna postać. Nie przypominała ona swych pokracznych, złośliwych braci. Wraz z nią w domu Epimeteusza błysnęło czyste, słoneczne światło. Był to ostatni boski dar – nadzieja. Do dziś nie wiadomo, który z bogów zdecydował się ją tam włożyć. Może sam Zeus, zawstydzony własną bezmyślną zazdrością i gniewem? Co prawda niektórzy powiadają, że nim nadzieja zdążyła wydobyć się z puszki, Pandora zdjęta grozą zatrzasnęła wieko. Inni jednak utrzymują, że szczęśliwie udało się jej wydostać na zewnątrz. I chyba oni właśnie mają rację. Bo choć choroby, smutki, żale, nędze i tęsknoty ciągle gnębią ludzi, to przecież każdy z nas liczy, że wszystko jakoś się ułoży i będzie dobrze, prawda? Gdy jest nam smutno, mamy nadzieję, że następny dzień będzie lepszy. A skoro ją mamy, to znaczy, że naprawdę udało się jej wymknąć z puszki pewnej ciekawskiej dziewczyny o imieniu Pandora.
Mit o Puszce Pandory w wersji zaproponowanej przez Grzegorza Kazdepkę przeczytała Grażyna Barszczewska. Jerzy Michotek przeniesie nas na prerię.
Na prerie szary spływa mrok, po stepach wyje wiatr. Rozsiodlał konia stary kowboj, przy ognisku siadł. Gdy płomień resztką sił się tli, dorzuci parę drew. Wieczorne mgły niosą jego śpiew. Co mi tam wija? Byleby kora, klasy i tam klub, co mi tam dziać. Pamiętasz, dobry koniu, gdyś rybakiem jeszcze był? Marzyłem sobie, kupię dom, jak człowiek będę żył. Pasałem bydło, życie całe, co dziś mam, czy wiesz? Dwa kolty bak, ciebie i tę pieś. Co mi tam wiatr, co mi tam chlód? Byle tylko kol tlasy i bat. Co mi tam klucz, co mi tam wiatr. Nad rankiem wyganiali znówko w moje bydlo step. Starego pokowali, starej szkapie kula w lep. Na morzu prerii w dali, gdzieś kowybojów znika sznur. Wiatr niesie pieśń, nuci jeszcze mur. Co mi tam wiatr, co mi tam chłód? Byleby koń, wiatr nogi truch. Byleby koń.
Po starożytnej Grecji i amerykańskiej prerii czeka nas kolejna przeprowadzka, tym razem do Ameryki Południowej, do Chile. Przedstawię to, co Janusz Drzewucki napisał o Ignacym Domejce, a co wynalazłam w nieocenionym portalu Biblioteki Narodowej polona.pl. Tym razem jest to wpis na blogu. Janusz Drzewucki zatytułował go Ignacy Domejko, apostoł nauki. Uczonego przedstawia w sposób następujący. Przyjaciel Adama Mickiewicza i Wincentego Pola, filomata, uczestnik powstania listopadowego, wybitny mineralog, geolog, meteorolog. Bardziej niż w Polsce znany jest w Chile, gdzie żył i pracował przez pół wieku, zyskując w uznaniu zasług przydomek apostoła nauki. Postać Ignacego Domejki, który żył w latach 1802-1889, wieloletniego rektora Uniwersytetu w Santiago de Chile, otoczona jest w Ameryce Południowej niespotykanym kultem. Jego imieniem nazwano pasmo górskie w Andach, Cordillera de Domejko. Nazwę Domejko nosi jedna z chilijskich miejscowości. Domejkit to określenie wydobywanego w Chile minerału. Miano Canis domeicoanus nadano odmianie lisa chilijskiego. Gdy Carlos Torres w roku 1975 odkrył nową planetoidę, to nazwał ją Domejko. Właśnie na cześć polskiego uczonego. O jego wielkich zasługach dla Chile, także dla Polski, pisał Józef Siemiradzki w artykule napisanym zaraz po śmierci tego patrioty i wybitnego naukowca. Wielki wpływ na młodego Ignacego miał jego stryj Józef. Ojciec Hipolit, sędzia ziemski, zmarł, gdy Ignacy miał 7 lat. Stryj był absolwentem Akademii Górniczej we Freibergu. Za jego namową Ignacy studiował w latach 1816-1822 na Uniwersytecie w Wilnie chemię, fizykę i matematykę, a także filozofię, historię oraz literaturę. pracę dyplomową zatytułowaną Jak dotąd tłumaczono zasady rachunku różniczkowego i jak w dzisiejszym stanie matematyki należy go tłumaczyć, obronił 30 maja 1822 roku. Zdobył tytuł magistra filozofii. W czasie studiów znalazł się pod intelektualną opieką między innymi Jędrzeja Śniadeckiego. Nawiązał znajomość z Adamem Mickiewiczem, Józefem Bohdanem Zaleskim oraz Antonim Odyńcem. Wstąpił do konspiracyjnego Towarzystwa Filomatów. Należał do grona młodych patriotów rozmyślających o odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Do udziału w tym studenckim stowarzyszeniu wrócił po latach w artykule Filareci i Filomaci, opublikowanym w roku 1872 w formie listu. Nie sposób nie wspomnieć, że Mickiewicz sportretował go pod postacią Żegoty w Dziadach części trzeciej. Aresztowany i osadzony razem z innymi członkami towarzystwa w klasztorze Bazylianów w Wilnie, uratował się przed zesłaniem, ale został skazany na bezterminowy nadzór policyjny oraz na odsunięcie od wszelkich stanowisk w służbie carskiej. Przez kilka lat zarządzał z powodzeniem rodzinnym gospodarstwem Zapole. Zmniejszył pańszczyźniane powinności chłopów i zorganizował wiejską szkołę. Także założył stado rasowych krów czarno-białych i zakupił klacz czystej krwi arabskiej ze stada sprowadzonego przez emira Wacława Rzewuskiego. Gdy wybuchło powstanie listopadowe, zlecono mu misję do generała Skrzyneckiego, jak się okazało nieudaną. Dołączył potem do oddziału generała Chłapowskiego. Poznał tam Emilię Plater i doktora Karola Marcinkowskiego. Po upadku powstania, uciekając przed represjami, udał się na emigrację. Przez Prusy Książęce przedostał się do Drezna, stamtąd przez Norymbergę do Paryża. Swoją tułaczkę opisał w 1832 roku po francusku. Relacja ta, uznana za jedno z najważniejszych świadectw wielkiej emigracji, została wydana tego samego roku w Paryżu. We Francji postanowił poświęcić się nauce i swoim ulubionym dziedzinom, czyli mineralogii oraz geologii. Studiował na Sorbonie oraz w Collège de France, a następnie w École des Mines. Po ukończeniu tej drugiej uczelni podjął pracę w kopalniach na terenie Alzacji. Krótko potem dostał propozycję 6-letniego kontraktu do Chile, które niepodległość wywalczyło raptem w roku 1818 i szukało specjalistów, zwłaszcza w dziedzinach nauk ścisłych i technicznych, którzy przyczyniliby się do rozwoju gospodarki tego kraju. Propozycja była bardzo korzystna finansowo i w roku 1838 Domejko, wsparty zresztą duchowo także przez Mickiewicza, udał się w 4-miesięczną podróż przez Maderę, Azory, Rio de Janeiro i Buenos Aires na drugą półkulę. Przez 6 lat wykładał mineralogię i geologię w szkole górniczej Coquimbo. W roku 1846 przeprowadził się do stolicy kraju, gdzie został profesorem na uniwersytecie. 2 lata później przyznano mu obywatelstwo Chile, zaś w latach 1867-1883 sprawował funkcję rektora uniwersytetu. Był nie tylko naukowcem, ale także podróżnikiem. Do jego najważniejszych wyczynów eksploratorskich należy wyprawa po Araukanii, szczegółowo zresztą przez niego opisana. Doprowadził do odkrycia żył złota i srebra w Copiapo, złóż węgla w prowincji Valdivia, a także zasobów wody mineralnej w okolicach Santiago. Założył muzeum etnograficzne w La Serena. Stworzył sieć stacji meteorologicznych rozsianych po tym ogromnym i znajdującym się w kilku strefach klimatycznych kraju. Opracował reformę rolnictwa w Chile, w tym rolnictwa wyższego, doprowadził do nowelizacji prawa górniczego, zredagował pierwszą mapę geologiczną Chile. Napisał po hiszpańsku kilka podręczników, które przez długie lata służyły jego studentom. Przez całe życie utrzymywał kontakty z ojczyzną. Korespondował z Józefem Bohdanem Zaleskim, z profesorem Politechniki Warszawskiej Edwardem Habichem, z emigracyjnym aktywistą Walerianem Hełchowskim. Jeszcze w Paryżu opracował mapę wód Polski, napisał rozprawę o metodzie, jaką by zaprowadzić należało do uczenia się i uczenia geografii fizycznej ziem polskich. Przełożył na język polski medytację słynnej XVI-wiecznej hiszpańskiej mistyczki świętej Teresy z Awili. Uniwersytetowi Jagiellońskiemu ofiarował kolekcję zebranych przez siebie 4000 minerałów. W roku 1883 przeszedł na emeryturę. W dowód uznania dla jego dokonań na rzecz Chile parlament tego kraju przyznał mu dożywotnią pensję wdzięczności. W 1884 roku, gdy trwały walki na granicach Chile z Boliwią oraz z Peru, sędziwy Domeyko zdecydował się na podróż, podczas której odwiedził Litwę, Warszawę oraz Kraków. Potem pojechał do Włoch i na Bliski Wschód, do Ziemi Świętej. Od roku 1873 był członkiem Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1887 został wyróżniony doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Gdy 2 lata później zmarł, ogłoszono w Chile żałobę narodową. Pochowano go w obecności całego rządu na koszt państwa na Cementerio General de Santiago. Chilijska prasa nazwała go apostołem nauki i właśnie taką sławą cieszy się tam do dzisiaj. Pozostawił po sobie pamiętniki, dzieło o wielkiej wadze historycznej i dokumentalnej, a także o dużych walorach literackich i artystycznych. Na koniec tych podróży w czasie i przestrzeni tercet egzotyczny i kołysanka w Acapulco, co znaczy, że piosenka przeniesie nas do Meksyku.
Dobranoc, Gabrielo, dobranoc.
Zapraszamy do reklamy.